rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj gościmy harcerzy, pani Bogusława Pasieka-Budkiewicz, ZHR, okręg kujawsko-pomorski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pan Jerzy Gambara, komendant kujawsko-pomorskiej chorągwi ZHP. Też dobry wieczór, chociaż powinienem chyba powiedzieć czuwaj.
Czuwaj, tak?
Mamy mówić o organizacjach harcerskich po 89 roku, ale nie sposób tego chyba uczynić bez sięgnięcia do źródeł skautingu w Polsce, czyli do Lwowa. Bo tam powstały pierwsze drużyny i to jest też chyba źródło tego dzisiejszego podziału na ZHP i ZHR, czy nie? Czy tak państwo to postrzegają, czy...
Tutaj absolutnie się zgadzam. Ja kiedyś byłam członkiem ZHP i opuściłam szeregi i tworzyłam nową organizację Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, między innymi dlatego, że myśmy bardzo chcieli realizować tą wizję, tą misję, którą miało ZHP przedwojenne i cofając się do tyłu. Stąd też powstała nowa organizacja, bo nie byliśmy w stanie prowadzić jakichś, nie wiem, prób przejęcia ZHP czy coś takiego, bo to jest nielogiczne, prawda? Po prostu dla nas wtedy nie było innej możliwości jakby realizacji swoich marzeń.
ZHP nie odwoływało się do tradycji przedwojennej?
ZHP, organizacja, która obchodzi obecnie stulecie, była i jest zawsze organizacją propaństwową. I tak jak się dzieje Rzeczpospolitej toczyły, tak samo ZHP znajdowało się w tej sytuacji, również w tych trudnych okresach przełomów. Także dzięki temu, że harcerze, instruktorzy byli ciągle z dziećmi, do dzisiaj jesteśmy i nadal wydaje się, że jesteśmy społeczeństwu potrzebni.
No właśnie, ale do 89 roku, czy to nie było tak, że no owszem, partia, urabianie ideologiczne miało wpływ, ale tylko na część górną, że tak powiem, harcerstwa. Natomiast te drużyny, harcerze, zuchy, to już chyba tak bardzo nie było pod wpływem obróbki ideologicznej. Jak państwo to widzicie?
Ja tu się odwołam do tego, co powiedział prezydent Duda, protektor wszystkich organizacji harcerskich. On uważa, że wartością było, że harcerstwo istniało w tamtych czasach. Właśnie nie poddawało się naciskom i wpływom, bo społeczni drużynowi, działający w drużynach, prowadzili wychowanie według wzorców, według których zostali wychowani, według wzorców, które literatura niosła. I dzięki temu również on uważa, że pewne wartości, które dzisiaj są nadal w cenie, były dostępne. Inaczej być może mielibyśmy do czynienia z organizacją pionierską.
No i z Pawką Morozowym, a jednak czegoś takiego chyba w Polsce nie było. Nie przypominam sobie.
No ja też.
Może jakieś próby, ale... A jak pani to widzi?
Pan prezydent mówi z własnego doświadczenia. Środowisko krakowskie jest to środowisko, które ten wzór harcerstwa niosło przez cały czas. W 70 którymś roku był taki pomysł, żeby szczepy zrzeszające parę szkół zamienić w szkoło szczepy, klasy drużyny i tak dalej. To, co funkcjonowało w całej Polsce. W Krakowie zrobił się taki tumult, że zrezygnowano z tych zmian organizacyjnych i programowych. Wychowywanie to jednak czerpanie z jakichś wzorców. Trzeba mieć dostęp do tych wzorców. Brak dostępu do wzorców powoduje, że no nie ma go. W związku z tym to w prostej linii nie przekładało się to, czy ktoś jest w partii, czy nie, na to, jak prowadzi się drużynę. Ale zalecenia, ale programy wychowawcze, klasa drużyny, panie, które prowadziły zbiórki, panie wychowawczyni i tak dalej, na pewno nie sprzyjało temu, żeby to harcerstwo odzwierciedlało te ideały przedwojenne.
A państwo, zakładając ZHR, jak rozumiem, no to pani wprost powiedziała, że chciała właśnie te pierwotne ideały, tak? Czyli co? Kodeks tak naprawdę rycerski.
Myślę, że takim momentem pierwszym, kiedy myśleliśmy o tym harcerstwie przedwojennym, to był rok 1980, kiedy powstała Solidarność i wtedy powstały kręgi instruktorskie imieniem Andrzeja Małkowskiego. I głównym takim programowym dokumentem był list otwarty instruktorów harcerskich środowiska krakowskiego, który zakładał rezygnację z wielu rozwiązań współczesnych i odwołanie się do tego, co było przed wojną.
Czyli środowisko krakowskie, tak jak pani mówi, od samego początku było...
Przechowało ideę, na pewno przechowało harcerstwo może. Takie. Myśmy jeździli do Krakowa oglądać, jak to wygląda u nich, kupować guziki z lilikami, bo tutaj się nosiło takie piaskowe, liliki z ONC i tak dalej. No i to był, no to ciągnęło, tak? To się podoba, jak się jest młodym, to bardzo się podoba.
A jak było w ZHP? Na przykład pamięta pan, czy z własnego doświadczenia, czy z opowiadań innych osób, że jednak ten bunt przeciwko ideologicznej obróbce występował u młodych ludzi, że potrafili, nie, tego, tej granicy nie przekroczymy, tego nie zrobimy. Nie wiem, to mogły być jakieś drobiazgi. No pani tu wspomina na przykład o guzikach, prawda? Odrębnych od reszty.
Ale to była normalna działalność na poziomie drużyn, większości. Te drużyny starały się korzystać ze źródła, czyli właśnie z tej tradycji źródłowej. Na różne sposoby oczywiście. Nie każdy miał możliwość, nie każdy miał wizję, ale tak naprawdę to na poziomie drużyn, szczepów, to się tak mniej więcej odbywało. Efektem tego było, że w 1989 roku po przełomie, zresztą w Bydgoszczy, słynny zjazd bydgoski przywrócił wszystkie zarówno statutowe zapisy, jak i działania metodyczne i programowe nawiązujące do tradycji. I od tego momentu można powiedzieć, że harcerstwo no, złapało nowy oddech i stanęło na gruncie tradycji.
A ZHR kiedy się zaczął tworzyć?
Został powołany na zjeździe 1 kwietnia 1989 roku. Myśmy od początku zakładali odrębność organizacji harcerek i harcerzy i tą metodę skutecznie do dnia dzisiejszego prowadzimy. Wydawało nam się początkowo, że będzie trudno odejść od koedukacji, ale okazało się, że młodzi ludzie powiedzieli tak. Tego chcemy. Był problem również dyskusji na temat prawa przyrzeczenia i spraw związanych z Bogiem. Wtedy trzeba mieć świadomość, że nie było takiego wymogu, ale okazało się, że w miarę szybko doszliśmy do tego, że jednak jak wracamy porządnie, musimy wrócić, czyli do wartości, które są związane z wiarą i z Bogiem, tak? Wracaliśmy też do takich wartości jak prowadzenie społeczne drużyn. Właściwie cały ZHR jest wolontariatem i dzisiaj już wiemy, że są miejsca, w których nas to troszeczkę spowalnia i stajemy się trochę mało wydolni, tak? Bo machina biurokratyczna jest w tej chwili dość duża, społecznie wiele rzeczy trudno się robi, ale nadal staramy się nadążyć.
No właśnie, jak państwo wychodziliście z ZHP, to z czym wychodziliście?
Tak jak staliśmy.
Kapitał początkowy.
Kapitał początkowy to było... Niektórym drużynom udało się mieć jakiś namiot czy drobny sprzęt pionierski. I jakby tutaj to było wszystko. Potem przyszedł moment, kiedy ZHP miało zwracany majątek. My, ponieważ byliśmy organizacją nową, to żadnego majątku wówczas nie mogliśmy pozyskać, no bo byliśmy inną organizacją. Także do dnia dzisiejszego tak jest, że jakby pozyskiwanie pieniędzy na sprzęt, na harcówki i tak dalej, no jest dość skomplikowane. Tutaj chyba trzeba powiedzieć, i sądzę, że się zgodzi ze mną druh komendant, że dużo zawdzięczamy naszemu marszałkowi, który w sposób, jako były instruktor, w w sposób taki dość otwarty i ze zrozumieniem podchodzi do nas i jesteśmy trochę obiektem zazdrości w innych województw, ponieważ otrzymaliśmy od niego pewne kwoty pieniędzy, które przeznaczaliśmy na przykład na namioty, na sprzęt kuchenny czy na sprzęt pionierski. Także to jest, ale to jest jedna osoba, więcej takich przykładów jakby nie bardzo. Czasami są jacyś przewodniczący rady albo prezydenci miast, ale to jest, to nie jest rozwiązanie systemowe.
I tego potrzeba.
I tego nam trochę brakuje. Brakuje nam miejsc do zbiórek na przykład. Tak obecnie, kiedy przepisy są dość takie trudne, w szkołach dyrektor odpowiada za to, co się dzieje, na terenie jakiegokolwiek budynku odpowiada właściciel i tak dalej, to stwarza pewne kłopoty
już
związane
ograniczenia. Bo to jest kwestia odpowiedzialności.
Tak. No i kolejna sprawa to jest kwestia również finansów. Tak. Dawniej było prościej w jakimś pomieszczeniu mieć zbiórki. Dzisiaj każdy jest rozliczany z efektów finansowych i no, to stwarza pewne problemy.
A o jakim w ogóle... O jakiej liczbie harcerzy mówimy w obu organizacjach, i tu w regionie, i w ogóle w Polsce?
ZHP w tej chwili zrzeszonych jest 110 tysięcy członków.
W całej Polsce.
Tak, to są zuchy harcerze, wędrownicy, instruktorzy, a w strukturach chorągi kujawsko-pomorskiej, które obejmuje województwo kujawsko-pomorskie plus dwa powiaty ościenne, bo Chojnice należą do naszej chorągwi i Nowe Miasto Lubawskie, jest 6 tysięcy członków.
No to my jesteśmy zdecydowanie mniejsi. Na terenie Polski jest nas około 20 tysięcy, a na terenie województwa około 600 osób.
A wracając jeszcze do tematu tej bazy takiej harcerskiej, no wiem, że w ZHR-ze jest skromna, bo sama pani to mówi, a w ZHP jak to wygląda, ośrodki szkoleniowe, ośrodki żeglarskie, to dalej funkcjonuje, czy nie przetrwało tych przemian?
To znaczy, były trudne czasy i faktycznie stanęliśmy przed dylematem takim, że być może nikt nie będzie chciał do harcerskich baz przyjeżdżać, bo nie spełniały wymogów państwowych przede wszystkim, związanych przede wszystkim z bezpieczeństwem i z kwestiami sanitarnymi. I tutaj się zgodzę z druhną Bogusią, że dzięki takiemu dobremu postrzeganiu ruchu harcerskiego w naszym województwie, zarząd województwa na czele z panem marszałkiem Piotrem Całbeckim uznał, że warto zainwestować w harcerstwo, w tym również w harcerskie bazy. I w poprzedniej perspektywie finansowej udało nam się wyremontować 3 bazy. To jest baza w Smerzynie, w Krówce Leśnej nad Zalewem Koronowskim i Pulku. I ze środków Funduszu Wiejskiego wybudowaliśmy harcerską stanicę wodną w gminie Mrocza. Plus do tego realizowaliśmy jeszcze takie projekty mniejsze, między innymi dotyczące takich działań pod nazwą geocaching. To jest taka forma de facto harcerskich podchodów za pomocą elektroniki. To jest pomysł, żeby właśnie za pomocą komputera młodego człowieka od komputera do lasu wyciągnąć. Forma elektronicznych podchodów, którą staramy się powiązać z formami tradycyjnymi.
Pan tu wspomniał o funduszach europejskich. ZHR nie może z nich skorzystać, żeby te bazy sobie stworzyć?
Trzeba zacząć od majątku. To wszystko zaczyna się od tego, że trzeba mieć najpierw majątek, który potem można remontować.
Żadnych darowizn, niczego takiego państwo nie ma.
Ja nie słyszałam, może pan coś słyszał.
No ja też nie słyszałem, ale... A ZHP nie chciałoby się podzielić?
To znaczy, my wspieramy ZHR w tych działaniach, bo akurat tutaj wspólnie prezentujemy nasze potrzeby i w wielu momentach reprezentujemy tam, gdzie jest to możliwe, również druhny i druhów ZHR-u. Staramy się, żeby te działania były wspólnie wspierane. No, takie działanie było między innymi przy siedzibie, którą ZHR w zasadzie pięknie wyremontowaną ma w Bydgoszczy.
Też stosunkowo niedawno przecież.
Tak.
Tak. A czyli przez ileś lat w ogóle nie mieliście żadnego takiego stałego miejsca, takiej harcówki?
Nie. I jeżeli mówię, na terenie Polski to są naprawdę rzadkie przypadki. Udało nam się pozyskać dzięki prezydentowi Bydgoszczy budynek na Terasach. W Inowrocławiu podobny prezent dostaliśmy od prezydenta Inowrocławia. A dzięki funduszom, które były z Urzędu Marszałkowskiego i bardzo dużej życzliwości w rozwiązywaniu tych formalnych czasami problemów, no udało nam się te pieniądze pozyskać. My na Harcówki, bo nie mamy swoich jakichś ośrodków. Natomiast tutaj ZHP, ponieważ ma te ośrodki, więc te pieniądze przeznaczyło właśnie tam.
Ja tu jeszcze dopowiem, że w tej chwili w związku ze stuleciem naszej organizacji podjęliśmy taką próbę znalezienia również rozwiązań dla siedzib naszych chówców, bo uświadomiliśmy sobie, że organizacja nasza, mimo stuletniej tradycji, w znacznym stopniu jest często bezdomna. To znaczy, jesteśmy kątem, a to gdzieś w mieszkaniu prywatnym, a to w jakimś pomieszczeniu udostępnionym przez samorządowców, przedsiębiorców, kościół, ale nie byliśmy na swoim. I w tej chwili w dobrych relacjach z samorządami udało nam się nabyć z bonifikatą, która jest możliwa dla organizacji pozarządowych pożytku publicznego, siedziby we Włocławku, w Golubiu, Dobrzyniu, Brodnicy, Tucholi i w Kijewie Królewskim. To z kolei była darowizna Skarbu Państwa dla Izby Pamięci, która została tam utworzona. Najprawdopodobniej również w Solcu Kujawskim i w Grudziądzu będą, bo to są takie znaczące chówce, które dla działalności harcerskiej są dosyć istotne. I dotychczas faktycznie te siedziby były bardzo takie, bym powiedział, trudno dostępne, zwłaszcza, że tak jak tutaj Druhna wcześniej mówiła, szkoły w tej chwili zamykają się często dla harcerzy o godzinie 16. I albo dlatego, że gimbusy odjechały, albo dlatego, że po prostu ze względów, nazwijmy to, bezpieczeństwa, dyrekcje szkół wolą nie mieć tam nikogo na tym terenie po zakończeniu swojej działalności dydaktycznej.
To może państwo nie jesteście już potrzebni. Harcerze może nie są potrzebni.
No, rodzice uważają trochę inaczej. Dla nas podstawą współpracy są rodzice i my proponujemy program, a oni mają duże zaufanie do nas, że my te dzieci odpowiednio będziemy wychowywali, zaopiekujemy się i tak dalej. Trzeba mieć świadomość, że w ZHR-ze przede wszystkim pracę wychowawczą prowadzą bardzo młode osoby. I w takiej sytuacji, jak jest w tej chwili, kiedy są potrzebne kwalifikacje, wykształcenie, 4 zaświadczenia i tak dalej, kiedy, że tak powiem, zabezpieczamy się z każdego punktu widzenia, to ci rodzice mówią, no dobrze, kiedyś ja się wychowywałem na podwórku, no to teraz moje dziecko też niech się wychowuje w takiej grupie nieformalnej, trochę jakby takiej trudnej, no to będzie się nazywało drużyną i tak dalej. Co powoduje, że rodzice mówią tak, fajno, jeździcie do lasu, fajno, bawicie się tak, a nie inaczej. I to może jest fajniejsze niż, lepsze rozwiązanie niż o wiele bardziej przygotowane zajęcia prowadzone przez profesjonalistów. Grupa rówieśnicza w dzisiejszych czasach jest troszkę niedoceniana, a to naprawdę jest silny motyw do podejmowania różnych decyzji przez młodych ludzi.
No tak, ale w sytuacji jakiejś kryzysowej, nieszczęścia, powstaje duży problem, prawda? No bo pierwsze pytanie, a czy było przygotowanie pedagogiczne, czy był kurs pedagogiczny, a czy jest zaświadczenie i co wtedy? Może tak. Trzeba ten ZHR jednak przemyśleć właśnie pod tym kątem przepisów, chyba że przepisy zmienić.
To przepisy muszą się zmienić, ponieważ jakbyśmy my się chcieli tak przemieniać, to za moment przestaniemy mieć te elementy, które wyróżniają harcerstwo. I to nie tylko dotyczy ZHR-u, ale również w ogóle harcerstwa, tak? Harcerstwo ma pewne swoje prawa. Wychowanie przez przykład osobisty i w grupie rówieśniczej. No i tak to się odbywa. To jest siła tego. Jak ktoś chce się dowiedzieć nieco więcej o borach tucholskich albo o hodowli kotków, to idzie na odpowiednie zajęcia. Harcerstwo w rozumieniu ZHR-u jest to organizacja przede wszystkim wychowawcza.
A ku czemu wychowujecie państwo? Jaki jest ten wzorzec docelowy?
Wychowujemy ludzi, którzy mają w przyszłości stać się mądrymi obywatelami tego kraju. Ja wiem, jak to brzmi.
Nie, dobrze. Nie, mi wręcz tego brakuje. Właśnie takiego prostego, czytelnego wzorca. Mądry obywatel.
I my chcemy, żeby to był mądry obywatel, który jest wrażliwy na różne rzeczy. Przykład z ostatnich dni. Pamiętamy to, co się działo tydzień temu, tak? Wichury. Nasi instruktorzy już w niedzielę byli na terenie wsi Suszek i na terenie wsi Rytel, żeby nieść pomoc. Nie potrzeba było jakichś zarządzeń, nie potrzeba było nie wiadomo jakich ogłoszeń i podejmowania długotrwałego decyzji. Po prostu potrzeba serca. I nam się wydaje, że to tak ma być. I my do tego dążymy, żeby te czynniki związane z wrażliwością na drugiego człowieka, na to, co go spotyka, żeby mu umieć pomóc, chcieć pomóc i niekoniecznie wypinać pierś po medale.
Ale z tego, co pani... Aha, tak, proszę, proszę.
Właśnie nawiązując jeszcze do tej tragedii, chciałbym również powiedzieć, że harcerzy byli pierwszymi, którzy razem ze strażakami ruszyli do akcji. Nie mówię już o samym Suszku, ale do akcji usuwania skutków tej nawałnicy. Do dzisiaj praktycznie biorąc, grupa ponad 300 harcerzy działa na terenie Chówca, Chojnice, Tuchola, Koronowo. Przyjeżdżają harcerzy z całego kraju i pomagają mieszkańcom, pomagają władzom lokalnym w tych trudnych problemach, bo właśnie to jest takie wyzwanie dla harcerzy starszych, dla wędrowników, dla kadry instruktorskiej. Dlatego na spotkaniu z panią premier, które było tydzień temu w Chojnicach z harcerzami, padła propozycja, by do struktur zarządzania kryzysowego wprowadzić przedstawicieli organizacji pozarządowych i najlepiej, żeby to byli harcerze, bo problem, który zrodził się przy tej całej akcji, to jest koordynacja wielu chętnych ochotników, którzy przyjechali często z własnymi narzędziami, z własnym sprzętem, tylko nikt czasami nie potrafił skorzystać z ich możliwości, bo było to nieskoordynowane. I być może powstanie taka możliwość, żeby jednak tym wszystkim wolontariuszom, a szczególnie instruktorom harcerskim i harcerzom, bo tutaj i członkowie ZHR-u, i Zawiszace, i z całej Polski harcerzy przyjeżdżają na teren naszego województwa i województwa pomorskiego po to, żeby faktycznie pomagać bliźnim. Tylko, że to musi być też w jakiś sposób zorganizowane i z tym mamy problem.
Nie uznaje się naszych kwalifikacji. I to też jest tak. Do Suszka dotarli najpierw mieszkańcy, potem instruktorzy z Łodzi, a potem dopiero służby, tak? Ja nie chcę nikogo tutaj, żeby sprawa była jasna, to nie o obwinianie czy wychwalanie się, ale jest problem, zdradza się zaraz działanie, tak? Trzeba pójść, pomóc i tak dalej. Natomiast jeżeli straż albo inna służba nie traktuje nas czy naszych kwalifikacji jako takich, które pozwalają z nimi współpracować, a wręcz oni czują się w obowiązku nami zarządzać, tak? Bo dzieci należy pilnować i tak dalej. Tylko
no, ale to jest naturalny odruch, prawda? Że dorosły opiekuje się młodszym.
Tak, ale zupełnie inaczej, jeżeli to jest mój drużynowy, ktoś, kto się mną przez cały czas zajmuje, to łatwiej mi jest przejść przez różne problemy, niż jak przychodzi ktoś obcy i mówi, ty teraz zrobisz to, albo ty pójdziesz tam.
Ale jest pani przekonana, że ja nie chcę, broń Boże, nikogo urazić, ale że młody drużynowy jest na tyle odpowiedzialny, żeby wziąć na siebie tę odpowiedzialność za młodszych? Młody, bardzo młody człowiek.
Bym powiedziała, za każdym razem odpowiadam tak.
Ja panu powiem, że właśnie siłą naszej organizacji jest to, że dajemy duże szanse i odpowiedzialność młodym ludziom. Zresztą my tutaj też zaczynaliśmy swoją, że tak powiem, służbę instruktorską i harcerską w wieku, na przykład ja byłem drużynowym drużyny wodnej w wieku 16 lat. Był w szkole opiekun pedagogiczny, ale tak na dobrą sprawę to sam mogłem drużyną wodną zarządzać, organizowałem rejsy, spływy, różnego rodzaju wyjazdy i udawało się. I tak samo dzisiaj, jeżeli się nie postawi, nie zaufa się młodym ludziom, no to po prostu wychowujemy sobie takie społeczeństwo asekurantów. A chyba nie o to do końca chodzi.
No to jest ważny aspekt. Nawet nie pomyślałem o tym, że wychowujemy asekurantów.
Tak. Tak, bo później chowamy się za różnego rodzaju za plecami osób innych, czyli tych, którzy ponoszą odpowiedzialność. Sami nie bierzemy odpowiedzialności za siebie, chowamy się za różnego rodzaju instrukcje, przepisy i tego typu sprawy, które bardzo mocno komplikują działalność tego typu organizacji.
Nawet myśmy kiedyś mówili naszym drużynowym, że istotna jest szybka decyzja. Nawet jeżeli ona później okaże się błędną, to szybka decyzja jest tą decyzją, która jakby wiele rzeczy porządkuje, ratuje i tak dalej. Zastanawianie się i kombinowanie wcale nie oznacza, że za jakiś czas ta decyzja będzie mądrzejsza. Więc należy działać w sposób zdyscyplinowany, szybki, to znaczy niepochopnie. Niepochopnie.
Roztropność musi być,
ale nie można się zastanawiać, kto mi pozwoli, kto nie pozwoli, a muszę się zapytać. Bo czasami w sytuacjach kryzysowych nie ma na to czasu ani miejsca.
A jednocześnie w harcerstwie prowadzimy szereg różnego rodzaju szkoleń. Na każdy stopień instruktorski jest bardzo poważny segment szkoleniowy, gdzie trzeba zdobyć doświadczenie, wiedzę, sprawdzić się. Jest otwierana po prostu próba instruktorska i ten instruktor jest oceniany zarówno przez swoich podopiecznych, jak i przez swoich przełożonych harcerskich. I dopiero wówczas przechodzi na następny etap. I nie bez powodu najwyższy stopień to jest harcmistrz. Czyli dochodzi się do pewnego rodzaju mistrzostwa działalności harcerskiej.
Pan wspominał o tym, że jest pan związany z żeglarstwem, drużyna żeglarska. A jak to w takim razie wygląda to dochodzenie, to zdobywanie umiejętności? Przychodzi młody człowiek i mówi, nie umiem pływać, ale chcę żeglować. Czyli rozumiem, że zaczynacie państwo od czegoś bardzo podstawowego. Uczycie go po prostu pływać, żeby utrzymał się w wodzie, tak?
Wiele zajęć jest właśnie prowadzonych na basenach. W tym takim ukoronowaniem są mistrzostwa harcerskie, pływackie, zarówno mistrzostwa ZHP, które są w Bydgoszczy organizowane, jak i mistrzostwa chorągwi. Ubolewamy, że nie ma karty pływackiej. Kiedyś był piękny dokument, który tak dla nas, dla pracujących z młodzieżą, był świetnym dokumentem, czy takim argumentem wychowawczym. Ten młody człowiek, jak już nauczył się pływać, to kończył to egzaminem i był dumny, że ma pewnego rodzaju dokument. Dzisiaj w zasadzie karta pływacka nie jest potrzebna, natomiast żeby wsiąść na sprzęt żeglarski, wodny, jakikolwiek, musi przejść sprawdzian pływacki. Sprawdzian pływacki to jest podstawa, żeby wejść na jakąkolwiek łódkę, co nie wyklucza, znaczy wyklucza, jest obowiązek pływania w środkach asekuracyjnych. Czyli pływa w kamizelce, ale warunkiem jest umiejętność pływania i później przechodzi następne elementy szkolenia tego wodniackiego przez bączki, łódki, kajaki na jachty żaglowe.
No i dobrze, i teraz to tak sobie wyobraziłem. Jest drużyna żeglarska, są trzy żaglówki, małe omegi, pływają sobie. Jest 16-17-letni drużynowy, ma pod sobą...
Może być 18-letni, 16-letni nie może być.
Nie, no
prawo
to dobrze.
Stanowi zgodnie 18 lat.
Dobrze, 18-letni i do tego kilku, nie wiem, 14, 15, 16-letnich harcerzy. Dochodzi do wywrotki. No niby jest ten dorosły, bo 18 lat to już jest ta granica, kiedy mówimy o pełnoletności, ale... Naprawdę jesteście państwo przekonani, że 18-latek w tak dramatycznej sytuacji, kiedy łódka się wywraca i...
Przede wszystkim wywrotka jest to manewr, który na porządnym szkoleniu żeglarskim jest ćwiczona. W Funce, gdzie prowadzimy kursy żeglarskie od 6 lat, od 80 praktycznie, to jest podstawowy kanon. W trakcie szkolenia musi być ćwiczona wywrotka, czyli po pierwsze, żeby ten młody adept żeglarstwa, bo z czym mamy do czynienia? Z szokiem przede wszystkim, że nagle płyniemy i ktoś się znajduje w wodzie. Czyli możliwość jak gdyby tutaj bezpośredniego dotknięcia tej sytuacji i później kanonne zachowania, czyli policzenie osób, które są w wodzie, sprawdzenie środków bezpieczeństwa, zabezpieczenie ludzi, jachtu, wzywanie pomocy. jeżeli się uda, bo jachty śródlądowe można postawić na wodzie, no to oczywiście są też ćwiczone techniki, jak taką łódkę, zwłaszcza jak tutaj mówił pan o medze, można ją postawić na wodzie, zachowując pewne, że tak powiem, zasady. I tego uczymy, w związku z tym taka sprawa jak wywrotka, zwłaszcza na nowoczesnych łódkach, tych takich regatowych, to jest w ogóle no, chleb powszedni. Natomiast, ponieważ one są...
To co za przyjemność z żeglowania.
No ale czasami przy rywalizacji sportowej idzie się po prostu na pewne maksymalne rzeczy. Natomiast w układach takich harcerskich, szkoleniowych robimy to po pierwsze na określonym akwenie, jest zabezpieczenie ratownicze i te elementy muszą być przećwiczone po to, żeby w normalnej, rzeczywistej sytuacji ta osoba wiedziała, jak się zachować.
Natomiast jeżeli chodzi o zwykłe drużyny, aktualnie nauczyciele bardzo chętnie wykupują wycieczki i jeżdżą ze swoimi uczniami na wycieczki. Natomiast proszę pomyśleć o 18-latku, który potrafi, czy 19-latku, który potrafi wziąć 20 osób, pojechać na 3 dni, znaleźć miejsce, przeprowadzić program i czegoś jeszcze ich nauczyć. Oni przyjeżdżają zadowoleni i czyści, tak? Bo nawet się zdążyli umyć. I my tego uczymy młodych ludzi i oni dają radę. W związku z tym to nie do końca jest tak, że jak młody, to niedoświadczony. Brak tego doświadczenia pokazuje się przede wszystkim w sytuacjach wyjątkowych, tak? Jeżeli się coś wyjątkowego wydarzy. Natomiast ciągłe dbanie o swoich harcerzy, pilnowanie ich. My prowadzimy w ZHR-ze taką pracę całoroczną. Co zbiórki zastępowe odbywają się, powinny się odbywać raz w tygodniu, zbiórki drużyny raz w miesiącu, potem jest obóz i tak dalej. Poznaje się własnych harcerzy. Oni potrafią zaufać. Oni wiedzą o tym, że to jest mój starszy kolega i nie ma co się wygłupiać. Pani nauczycielce można zrobić jakiś numer, psikus, nie usłyszeć. Natomiast to jest mój starszy kolega. Pojawia się też w tych harcerzach odpowiedzialność. Oni jeszcze nie wiedzą, że to jest odpowiedzialność za relacje, ale ona się pojawia. I ci młodzi ludzie naprawdę czasami wychowawczo są bardziej skuteczni niż dorośli, ponieważ oni są... no kolegami starszymi. Przykład osobisty. Podstawowa forma wychowania w harcerstwie. Przykład osobisty. Lepiej się chyba bierze przykład osobisty z kolegi, który jest 6 lat starszy, niż z pana, który jest 25 lat starszy.
No i jeszcze jak się robi to, co się mówi, jak to się zgadza, no to już w ogóle działa, nie?
Jak się robi to, co się mówi, to zawsze działa.
No tak, ale żeby tak kształtować, tak wychowywać, to trzeba być też w pewnym sensie no, organizacją zamkniętą, taką trochę bardziej hermetyczną. Jak to w ZHR-ze wygląda? Może się mylę.
Zawsze słowo hermetycznie brzmi niedostępnie. Tutaj nie, to jest... raczej bym popatrzyła na to w ten sposób. Brydżyści, jak chcą grać ze sobą, to muszą się zgodzić, że grają w brydża, a nie w to, co... to chce. Jeżeli chcesz być instruktorem, to musisz wiedzieć, co jest twoim obowiązkiem i podjąć się go. Powiedzieć tak, ja będę dotrzymywał słowa. Oczywiście młody wiek powoduje, że to tak czasami różnie wygląda, ale wcale bym tego nie przeciwstawiała, ponieważ my dorośli też mamy swoje mankamenty i różnie to u nas bywa.
Tutaj w ZHP trochę mamy takie szersze podejście, jesteśmy bardziej otwarci, bo pojmujemy tą misję i służbę harcerską trochę inaczej. Jesteśmy otwarci też na dzieci, które nie są członkami organizacji, a które są w środowiskach wymagających opieki. W związku z tym na naszych placówkach są dzieci kierowane przez miejskie ośrodki pomocy społecznej, przez ośrodki przeciwuzależnieniowe. Nasza misja jest skierowana nie tylko do członków organizacji, ale członkowie organizacji pracują na rzecz dzieci, które no, są zagrożone wykluczeniem społecznym. I oczywiście to przynosi pozytywne efekty również w postaci przysporzenia członków, bo czasami część z tych dzieciaków, które uczestniczą w naszych formach...
Ale obowiązku nie ma, że dziecko musi zostać po jakimś czasie po takim obozie.
Nie, nie. To właśnie przez przykład, przez to, że dotknęły te dzieciaki tego klimatu harcerskiego, tego obozu, tego wyjazdu, po prostu niektórzy rodzice i dzieci chcą wstąpić do naszej organizacji, ale my traktujemy służbę harcerską w tym zakresie dużo szerzej. Być może nie jest to takie, bym powiedział, elitarne i takie no, ładne, jak czasami to jest w ZHR-ze, bo to się przejawia też w umundurowaniu, w pewnych formach. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o skuteczność wychowawczą, to jest równie wysokie.
A jak państwo widzą przyszłość harcerstwa, ruchu harcerskiego? Jest w ogóle?
To znaczy chyba są dwie płaszczyzny. Rodzice nas chcą, ponieważ znaczna część rodziców docenia to, co robimy i to, co proponujemy. Ale nam coraz trudniej się w tym wolontariacie przebić przez różnego typu ograniczenia związane z przepisami.
To się musi po prostu profesjonalizować także w państwa organizacji, po prostu, tak?
To przepisy muszą się, że tak powiem, dostosować do tego, co my proponujemy. To no. Przepisy zawsze są po to, żeby ludziom pomóc, a nie ich ograniczać. W związku z tym tu w tej mierze były prowadzone takie próby, żeby to sformalizować, uporządkować.
Ale się traci w tej tą istotę, tak?
To znaczy, ja myślę, że są takie przepisy, które są w stanie pomóc rozwiązaniu, że zastępowy nastolatek ma zbiórkę ze swoją drużyną i może to zrobić. Niekoniecznie musi dyrektor szkoły ponosić konsekwencje za to, co się tam dzieje albo nie. Ja myślę, że sobie zaczęliśmy tak wszystko regulować, że w pewnym momencie się troszeczkę zatraciliśmy. I nie może być tak, że coś się wydarzy. Mieliśmy przykład w Suszku o godzinie 11 w sobotę. Na naszej stronie było tyle obraźliwych komentarzy, że no, podjęto decyzję o tym, żeby jednak je zdjąć. Tak? Czyli są osoby, które po prostu komuś się coś źle powiodło, no to mamy formę działalności.
Te wpisy dotyczyły czego? Że ZHR nie zadbał o bezpieczeństwo? Czy że...
Wszystkiego. Wszystkiego. Nawet był atak na te dziewczynki, które nie żyły. Więc to jest ta materia, z którą się stykamy. To też jest tak, że bardzo często władze spotykają się z nami, chwalą nas, doceniają, ale nie dają nam możliwości, nie dają nam na to działanie. Między innymi poprzez ułatwienia w organizacji wypoczynku, między innymi poprzez środki finansowe, między innymi przez to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli na przykład włączenie nas do pewnych służb, traktowania dorosłego. U nas jednak w Polsce ciągle jest przekonanie o tym, że harcerze to są dzieci. Natomiast nie zauważamy, że ta organizacja, przynajmniej my patrzymy u siebie w ZHR-ze, ona bardzo mocno dojrzała i tak troszeczkę już czasami nie jest młodzieżowa, bo znaczna część tych instruktorów to już są osoby, które mają bardzo duże doświadczenie życiowe. I nie tylko chodzimy w krótkich spodenkach i biegamy po lesie.
Tak, tutaj nam by się marzyło, aby faktycznie państwo spojrzało na organizacje harcerskie tak jak za czasów II Rzeczypospolitej, gdzie...
Że to jest pewien potencjał państwotwórczy po
tak,
prostu.
Czego piękne później efekty były w trakcie okupacji i w okresie bezpośrednio po II wojnie światowej. Dzisiaj jesteśmy traktowani jako jedna z wielu organizacji pozarządowych, a tutaj upieramy się, że harcerstwo to nie jest organizacja, jedna z wielu organizacji pozarządowych, tylko dorobek tych 100 lat pokazuje, że to jest organizacja o dużo większych możliwościach, większym dorobku, tradycji, ale też trzeba pamiętać, że organizacja, która zapłaciła daninę krwi za wierność Rzeczypospolitej.
Tutaj trochę małe sprostowanie. My mówimy 100 lat, 100 lat. To jest tak trochę, harcerstwo powstało w 11 roku. My obchodzimy 100 lat w Bydgoszczy. Nie zapominajmy o tym, że drużyny harcerskie wcześniej powstawały razem w Inowrocławiu, w Mogilni i tak dalej, tak jak Powstanie Wielkopolskie się tam rozprzestrzeniało i tak dalej.
Znaczy, ruch harcerski faktycznie już ma chyba 107 albo więcej.
No, natomiast 1909 artykuł, tak. A w 1911 była pierwsza drużyna.
Ja nawiązuję
do
powstania, rozkaz.
Tak. Do powstania Związku Harcerstwa Polskiego, co nastąpiło w nocy, w 1 na 2 listopada w 18 roku. Mhm. I stąd obchodzimy w tej chwili stulecie Związku Harcerstwa Polskiego, bo w stulecie harcerstwa to faktycznie żeśmy trochę wcześniej, czy w ogóle działalności skautowej obchodzili.
A to, co państwo przed chwilą, no przez kilkadziesiąt minut mówili w tym studio, że właśnie o tych problemach z przepisami, z tymi procedurami, podczas spotkań, nie wiem, z politykami czy z prezydentem, mówicie o tym po prostu wprost?
Mówimy o tym od bardzo dawna, bo dajemy analogiczne przykłady. Mianowicie Związek Harcerstwa Polskiego jest przedstawicielem organizacji harcerskich w strukturach światowych. I mamy organizacje skautowe w całej Europie, w Unii Europejskiej. I tam dotacje, które otrzymują te organizacje od państwa, są rozliczane sprawozdaniem rzeczowym, czyli mówiąc krótko, efektem. W Polsce my musimy się rozliczać, jak przysłowiowa fabryka gwoździ, fakturami na każdy najdrobniejszy zakup z opisem merytorycznym. To są wielkie tomy. Prowadzimy gospodarkę finansową, czyli wszelkiego rodzaju sprawy podatkowe, VAT-owskie i wszystkie pozostałe. Większość organizacji skautowych w Europie jest z tego zwolniona. Po prostu za określoną kwotę, ileś imprez, ileś dzieciaków, ileś przedsięwzięć i to jest podstawą do rozliczenia. U nas jednak cały czas jest ta taka państwowa nieufność do organizacji.
No, nieufność do harcerzy to tak trochę...
No właśnie, chyba nie tylko do harcerzy, generalnie do wszystkich organizacji pozarządowych, tak, bo to dotyczy całego sektora oczywiście NGO-sów.
Hmm. A takie dotacje to pewnie ZHR-owi by odpowiadały. Takie nawet większe, żeby jedną, dwie harcówki kupić, jakiś ośrodek.
Nie, nam najbardziej potrzebne są pieniądze na szkolenie, na szkolenie młodych ludzi, ponieważ uzyskanie uprawnień harcerskich, wbrew pozorom, mimo że robimy to społecznie, to też członka kosztuje, bo musi pojechać na kurs, musi się tam wyżywić.
Pobyt, oczywiście.
I wychowanie najprostszego instruktora kosztuje kilkaset złotych. Kosztuje i członka, i organizację. I gdybyśmy mieli wsparcie chociażby w tym obszarze, to już byłoby bardzo dużo. My nie mówimy o sprawach tutaj majątkowych, ale przede wszystkim o finansowaniu działalności programowej.
Czyli taka bieżąca, zwykła, bieżąca działalność.
Na przedsięwzięcia, które robimy, czyli na opiekę nad dziećmi, na różnego rodzaju formy aktywności. Przecież ta edukacja ogólna, którą my prowadzimy, po prostu przekłada się później na wyniki szczegółowe. U nas też cały czas jest jeden problem. O ile znajdują się jeszcze pieniądze dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, o tyle zapomina się generalnie o dzieciach uzdolnionych, może niezbyt zamożnych rodzin, ale niekoniecznie z tego obszaru...
Zagrożonego tak bardzo, tak.
I my, organizacje harcerskie właśnie zajmują się tą młodzieżą, również uzdolnioną. My rozwijamy różnego rodzaju pasje w szerokim tutaj spektrum i dzięki temu te dzieciaki mają szansę rozwoju.
To co, szanowni państwo, wyczerpaliśmy temat?
Nie.
Oj, chyba nie. Oj, chyba nie. Trzeba będzie za jakiś czas się spotkać raz jeszcze, ale dzisiaj państwu już podziękuję. Państwa i moim gościem była pani harcmistrz Bogusława Pasieka-Butkiewicz, ZHR, okręg kujawsko-pomorski.
Dziękuję
pięknie, dobranoc. I pan harcmistrz Jerzy Gębara, komendant kujawsko-pomorskiej chorągwi ZHP w Bydgoszczy. Też dziękuję i dobranoc.
Czuwaj.
Czuwaj.